Problem polega na tym, że niektórzy uważają, że dialog służy rozwiązywaniu problemów w życiu. Otóż nie. Po pierwsze, są problemy nierozwiązywalne. Dialog ma służyć temu, że jeśli mamy problem, to po jednej stronie barykady jest problem, a po drugiej stronie barykady my jesteśmy. I nie naparzamy się ze sobą, tylko naparzamy się z problemem. Najwięcej małżeństw rozpada się na skutek tego, że nie rozmawiają ze sobą, że tracą możliwość dialogu. Jeśli małżeństwo wypracuje sobie i nauczy się dialogu w małżeństwie, jest w stanie pokonać bardzo, bardzo, bardzo wiele.
Samożycie, część druga.
Pragnienia ludzkie są cały czas te same. Kochać, być kochanym, znaleźć sens swojego życia, który wykracza poza taką codzienną gonitwę. Problem polega na tym, że my próbujemy to komplikować w celu uzyskania pozorów głębi. I to niepotrzebnie to robimy.
Ewa Dąbrowska, zapraszam.
Są takie trzy, może cztery zasady, które powodują, że rozmowa staje się dialogiem i prowadzi do spotkania. Pierwsza zasada to jest prymat słuchania nad mówieniem, prymat zrozumienia nad osądzaniem i w końcu prymat dzielenia się tym, co przeżywam, uczuciami, które przeżywam, nad dyskusją. Może wyjaśnię, co chodzi w tym wszystkim. Oczywiście w prymacie słuchania nad mówieniem nie chodzi o to, żeby zamilknąć. Milczenie jest ważne, ale czasami buduje mury. Chodzi o coś innego. Idę na spotkanie z moją ukochaną, z moim ukochanym i chcę usłyszeć. Jestem bardzo ciekaw, co on ma do powiedzenia. Czasami idziemy na spotkanie i co? Ja i tak wiem, co ona powie. No to po co idziesz? No, żeby się przekonać, że mam rację. Kiedyś spotkałem jednego z chłopaków i już małżonków i mówi, wiesz co, Malina, idę rozmawiać z żoną. Ja mówię, no super, najwyższy czas. Przygotowałeś się? On mówi, tak, jestem przygotowany. Na początek kilka argumentów logicznych. Ona i tak nie zrozumie, ale niech wie, że są takie. Potem jadę po uczuciach, wiesz? I na koniec przygotowałem dwa cytaty z Jana Pawła II. Tak leży, tak. Ani piśnie, wiesz? Rozłożona. Ja mówię, chłopie, ty się przygotowujesz do wojny domowej. To jest regularne przygotowanie do bitwy, nie? Chodzi o coś innego właśnie. Jestem ciekaw, co ona mi chce powiedzieć. To jest centrum naszego spotkania. Jestem jej ciekaw, jestem jego ciekaw.
Ksiądz Mirosław Maliński, duszpasterz akademicki z Wrocławia. Te trzy prymaty, te wspomniane też z gotowością do wybaczenia, budują dialog. Tylko problem polega na tym, że niektórzy uważają, że dialog służy rozwiązywaniu problemów w życiu. Otóż nie. Po pierwsze, są problemy nierozwiązywalne. Choroba śmiertelna, teściowa, taki problem może bardzo długo żyć. Nieusuwalne problemy związane z temperamentem na przykład. Niewiele możemy z tym zrobić. My często robimy tak, że jeśli mamy jakiś problem, to w małżeństwie ludzie stają naprzeciwko siebie i zaczynają się, że tak powiem, naparzać. I atakują siebie nawzajem. To niczemu nie służy. To pogarsza całą sytuację. Idą, próbują rozmawiać ze sobą i są jeszcze dalej od siebie. Dialog ma służyć temu, że jeśli mamy problem, to po jednej stronie barykady jest problem, a po drugiej stronie barykady my jesteśmy. I nie naparzamy się ze sobą, tylko naparzamy się z problemem. I dialog powoduje to zbliżenie się do siebie, to, że stajemy obok siebie. Są problemy, które zbliżają ludzi. Znam małżeństwo, gdzie choroba śmiertelna żony niezwykle ich zbliżyła do siebie. Niezwykle ich zbliżyła do siebie. I w momencie, kiedy już było bardzo blisko śmierci, to oni odkryli, że gdyby nie ta choroba, oni w życiu nie byliby tak blisko siebie. Kiedy wchodzimy w dialog, otwiera się przynajmniej cała przestrzeń ducha naszego, mocy ducha. Rzeczy, które są logiczne, nawet niewyobrażalne, niewytłumaczalne. Dlatego dialog nie tyle służy rozwiązaniu problemów, co służy zbliżeniu się małżonków do siebie.
Większość waszych problemów w małżeństwie bierze się z problemów z rozmawianiem, problemów z komunikacją, ale głęboko pojętą komunikacją. On wraca do domu i tak miał zwyczaj u siebie w domu, zzuwa buty i tak rzuca w korytarzu. Ona na to patrzy zdziwiona, bo u nich w domu było zupełnie inaczej. Buty chowało się do szafki. Pierwszy się czyściło, potem się chowało do szafki. No i zażenowana na to patrzy i no nic, dobrze. Drugi dzień zrobił to samo, trzeci dzień zrobił to samo. No to ona mu daje do zrozumienia. I mówi mu, masz, jedz. Po tygodniu przestaje się odzywać zupełnie. Kończy się współżycie, bo ona daje mu do zrozumienia. On myśli, że ona kogoś ma. I słuchajcie, jak przychodzą do poradni rodzinnej, to już jest tak nabrzmiałe wszystko, nie? Ja mówię, a dlaczego mu nie powiedziałaś, żeby schował buty do szafki? No, No tak jakbym burakowi uwagę zwracała, no jak to nie przystoi. Nie? Słuchajcie, to jest ten problem. Największym problemem w tych wszystkich naszych stosunkach wzajemnych, międzyludzkich są ciche dni, kiedy nie mówimy. Możemy powiedzieć bardzo pięknie, kochanie, wiesz co, to nie twoja wina, ale mnie szlak trafia, bo taka jestem, jak zostawiasz te buty tutaj, tak w korytarzu. Jeśli chcesz trochę komfortu mojego, to weź je, schowaj do szafki. Nawet bym mu zrobił awanturę, to już to lepsze niż... Ale można bardzo ładnie też powiedzieć, nie? Kochanie, nie masz pojęcia, jak wiele radości mi sprawia, jak chowasz buty do szafki. Tak? Boże, co za problem, no. Nie widzę tego problemu. Bardzo ważne jest o tym, jak mówimy, to prawda, ale w ogóle mówić. Są jakieś takie też wyrazy, które przekreślają jakiekolwiek porozumienie. Takie kategoryczne stwierdzenia. Ty nigdy nie chowasz butów do szafki. Nigdy? Będziesz miała nigdy, proszę bardzo. Raz schowałem, zapomnij. Ty zawsze spóźniasz się na obiad, zawsze. Nieprawda, kilka razy się nie spóźniłem, ale chcesz zawsze? Będziesz miała zawsze. Takie kategoryczne stwierdzenia, zawsze, nigdy, to jest prymat słuchania nad mówieniem, prymat zrozumienia nad osądzaniem i w końcu prymat dzielenia się uczuciami, które przeżywam, nad dyskusją.
Mężczyźni mają trochę kłopot z dialogiem, ponieważ my myślimy niezwykle praktycznie. My szukamy, gdzie jest problem i rozwiązujemy ten problem po to, żeby mieć spokój. Kobiety nie zawsze chcą rozwiązywać problem, bo kobiety lubią rozmawiać o tym problemie. Kobiety, jak słyszą dialog i tym, czym jest dialog, to ok, bo on gwarantuje pewną bliskość. Kobiety szukają bliskości. Ale de facto, jak wejdziemy na drogę dialogu w małżeństwie, co ze strony mężczyzn wydaje mi się, że jest trochę trudniejsze, to zaczynamy odkrywać, czasami dla mężczyzn nawet nieznaną radość, czyli bliskość. Nie bliskość fizyczną, tą bliskość my mężczyźni bardzo lubimy, na krótko, ale lubimy, ale bliskość całego człowieka. I to jest często dla nas radość, której nawet nie oczekujemy, że istnieje. Także mężczyźni trudno wejść na drogę dialogu, ale jak wejdą, to często mają bardzo takie nieoczekiwane odkrycie. Jesteśmy inaczej skonstruowani. Mężczyźni i kobiety są inaczej skonstruowane. To nasze konstrukcje są inne. Jest taka książka, kobiety są z Wenus, mężczyźni są z Marsa. W pełni podzielam poglądy tego autora, bardzo są mi bliskie, że nasze spojrzenie na życie, na wszystko jest zupełnie inne, bo też są inne nasze zadania życiowe. W innym celu jest stworzona mężczyzna, w innym celu jest stworzona kobieta.
Przecież nawiązując do tych słów, chrześcijaństwo bardzo szanuje, akceptuje naturę człowieka, jednak monogamia to nie jest nic naturalnego.
Z natury naszej, my mężczyźni potrafimy posiadać wiele kobiet i nam to nie przeszkadza i potrafimy się w tym znaleźć. Zresztą w Senegalu, w którym byłem, to przy pierwszym ślubie mężczyzna się deklaruje, ile będzie miał kobiet. Czy będzie miał jedno, czy będzie miał wiele. Wiele to znaczy cztery, na tyle pozwala prawo senegalskie, ale pierwsza kobieta, z którą bierze ślub, musi wiedzieć, ile będzie kobiet w jego życiu. Następnie wszystkie kobiety muszą być zupełnie równo traktowane w małżeństwie. Czyli jak kupuję jednej kolczyki, muszę wszystkim kupić kolczyki tej samej wartości. I te wymagania islamu względem wielożeństwa są dosyć trudne do spełnienia. Niektórzy twierdzą, nawet to muzułmanie twierdzą, że są takie, że są niemożliwe do spełnienia. Dlatego teoretycznie można mieć wiele kobiet, ale praktycznie islam wyklucza to, bo te warunki są nie do spełnienia. Ale niektórzy próbują to spełniać i faktycznie mają kilka żon i to się jakoś układa. To znam osobiście rodziny, gdzie mężczyzna ma tam 2-3 żony i to się harmonijnie układa.
Ksiądz sobie zdaje sprawę, ilu mężczyzn teraz wzdycha, czemu to tak nie jest w katolicyzmie?
No może tak, nie chcę w to wchodzić, ale może tak, my w chrześcijaństwie mamy jedną żonę z powodów czysto religijnych. To znaczy w kościele katolickim małżeństwo jest sakramentem. Sakrament, jak to pewnie ci, którzy są wierzący, wiedzą, to jest jasny, czytelny znak niewidzialnej łaski. I małżeństwo w zasadzie jest taką opowieścią o innej miłości. Tak, to jest bardzo intymne i dlatego też jest bardzo głębokie. To znaczy, my chcemy tak się kochać, tak chcemy realizować naszą miłość, żeby tą naszą miłością opowiadać o innej miłości, której nie widać. To inną miłością jest miłość Chrystusa i Kościoła. To jest wierność Chrystusa względem Kościoła. To jest ogromne pragnienie Kościoła względem Chrystusa. Jest inna wielka miłość, potężna miłość, a my chcemy, żeby nasz związek był opowieścią o tej innej miłości. To jest niezwykle piękne, bardzo głębokie i nadaje też jeszcze jeden sens, dodatkowy sens. Transcenduje sens taki doczesny na zupełnie nowe horyzonty. I dlatego, żeby móc wyrazić w małżeństwie ten sens sakramentalny, może być tylko jedna żona, jeden mąż, bo Chrystus nie ma dwóch kościołów, a Kościół nie ma dwóch Chrystusów. I ze względów religijnych toczymy życie sakramentalne w związku monogamicznym, gdzie mam jedną żonę. Powód jest duchowy. To jest ten moment, gdzie znowu duch jakby zwycięża nad biologią. Jeśli ja żyję bez żony i nie dostaję potomstwa, to biologicznie moje życie nie ma najmniejszego sensu. Ale to jest ten moment, w którym duch jakby zwycięża nad biologią. Prymat ducha nad biologią. Ale tak, czasami myślałem, że się bardzo poświęcam w kapłaństwie, że żyję w celibacie, że nie mam żony, a się poświęcam tylko jedną żonę więcej niż każdy mój przyjaciel, który żyje tylko z jedną kobietą. Przyszli do mnie bardzo młodzi ludzie, którzy przyjechali na studia do Wrocławia, chodzili ze sobą wcześniej, no i zamieszkali na Krzykach razem. I mówię: Malina, słuchaj, coś się między nami nie układa. Autentycznie kochający siebie, dobrzy młodzi ludzie, no, miło się z nimi rozmawiało też, inteligentni, wszystko. No i tak od słowa do słowa doszliśmy do tego, że mieszkają sobie na Krzykach razem od miesiąca. I nie wiem, coś mnie tak pokusiło, żeby zadać im kilka pytań. Ja mówię: no dobrze, a powiedzcie, a kto robi zakupy? Na co ona mówi: słuchaj, tutaj załóżmy Maciek robi wszystkie zakupy. On biega po wszystko, świetnie załatwia to. A kto gotuje? A co macie? O nie, Karolina gotuje, bo ja nawet herbatę przypalam, to tylko ona. I wiesz, gotuje całkiem nieźle, zobacz, już robię się trochę bardziej męski taki, nie? No świetnie. A kto pierze? A, z praniem jest inaczej, bo Karolina mówi, że ona opakonowała ten program do pralki automatycznej, bo pani, u której mieszkają, każe im prać w pralce automatycznej, bo to się mniej zużywa wody i wszystkiego i w ogóle, i ona tak woli. Więc ona opanowała te programy wszystkie. Maciek cały czas nie zajarzył, że się oddzielnie pierze jasne, ciemne. On by wszystko gotował, bo najlepiej wygotować wszystko. No ale za to, jak już się wypierze, to Maciek wyciąga z pralki, rozwiesza. No okej, dobrze. Sprzątanie. A sprzątamy razem, zawsze w piątek. Finanse. A finanse się tak rozstrzygnęli, że każdy, co przywozi, wkłada do takiego słoiczka i tam wkładamy swoje pieniądze i z tym się gospodarzymy. I jak coś zostaje, to coś kupujemy dla siebie. A co Maciek mówi? No najczęściej kupujemy buty dla Karoliny, bo Karolina lubi kupować buty. No widzę, że jest zorganizowane życie domowe. Takie coś się nazywa zorganizowaniem ogniska domowego. I na tym polega małżeństwo, że się prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Nie tyle na współżyciu, co na prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego. Czyli oni żyją jak mąż i żona. Jak jutro wezmą ślub, to w ich stylu życia nic się nie zmieni. Oni będą żyli tak jak teraz. Oni żyją jak mąż i żona. W związku z tym pytam ich: no słuchaj, Maćku, a powiedz, a czy ty się czujesz z mężem Karoliny? A on mówi: słuchaj, Malina, no wiesz, nie bardzo, wiesz, bo młodzi jesteś, 19 lat mamy, słuchaj, no. To tak, wiesz, my mieszkamy razem, no nie wiem, no być może tak, już w przyszłości, a to musimy dojrzeć, musimy się bardziej poznać, wiesz, tam. I zaczyna tam coś. No mówię: dobrze, Karolino, czy ty się czujesz żoną Maćka? No Malina, wiesz, no tak jak Maciek mówi, to tak do końca nie wiadomo, to tak, wiesz, no... Nie bardzo. Dobrze. Maćku, czy ty czujesz, że Karolina jest twoją żoną? Marina, zejdź z nas, nie zeswatasz nas. To jeszcze nic nie wiadomo, to wszystko jest dopiero w powijakach. Rozumiecie, co się stało? Oni żyli jak mąż i żona, tylko ona nie czuła się żoną, a on nie czuł się mężem. A żyli jak mąż i żona. Czyli nie mieli tożsamości swojej. I to w ogóle jest wpisane w pewien problem z naszą tożsamością. My w obecnych czasach mamy problem z tożsamością. Kiedyś sprawa była prosta. Facet mógł się zatrudnić w kancelarii prawniczej, jak skończył studia i pokazał: jestem prawnikiem. Teraz zatrudnia się na drugim roku studiów, a na czwartym zastanawia się, czy opłaca mu się skończyć studia, bo co to zmieni w jego życiu. Jest pewien problem. Do pewnego momentu żeśmy żyli tak, żeśmy dojrzewali do pewnej tożsamości. Była inicjacja jakaś, która powodowała, że ja wiedziałem, że ja kimś jestem. I jako ten ktoś zaczynałem nowe życie. I to się zupełnie skończyło. To jest w ruinie leży. Ostatnio, będąc na zakupach, zauważyłem, że kobieta legitymowała chłopaka, jak kupował piwo w sklepie. Okej. To są ostatnie przyczółki jeszcze też. Ale w zasadzie my nie musimy mieć żadnej tożsamości, żeby coś robić. Ja nie muszę być malarzem, żeby malować tę salę. Ja nie muszę być w cechu malarzy i uzyskać tytuł mistrza, żeby... To jest problem dużo szerszy. To jest problem, który dotyka naszej mentalności. I oni żyli jak mąż i żona, nie będąc mężem i żoną, co ma poważne skutki psychiczne. Wyobraź sobie, że nie studiujesz medycyny, nie? Nie studiujesz medycyny. Nie jesteś lekarzem. I wyobraź sobie, że otwierasz gabinet medyczny, przyjmujesz raz w miesiącu tylko i tak, wiesz, wypisuję sobie wapno, witaminę C, żadnej krzywdy nikomu nie robię, normalnie w kitelku, tutaj te słuchaweczki, mierzę ciśnienie. No jest odjazd, nie? Nie czujesz się lekarzem, nie jesteś lekarzem, ale strepo przyjmuję. Nie wiem, czy jesteś księdzem? Nie jesteś księdzem, nie czujesz się księdzem, ale raz w miesiącu siadasz sobie do konfesjonału i spowiadasz, nie? I tak bardzo łatwe pokuty, takie chwała ojcu w dowolnym czasie, no, albo raz alleluja. Przecież nikomu krzywdy nie robię, no. No jest odjazd, nie? Gdybym ktoś z nas, seminarium, zdarzyło się tak raz, gdyby ktoś z nas, jak jesteśmy diakonami, brakuje nam tygodnia do święceń, niczego się już nie nauczę, nic się nie stanie. I gdyby ktoś z nas odprawił mszę świętą, nigdy święceń nie może przyjąć w swoim życiu już, ponieważ czegoś nie rozumie. Te momenty inicjacji są niezwykle ważne. Do tego momentu jestem kimś, ten moment zmienia moje życie i od tego momentu jestem kimś innym. I chodzi o to, żeby ślub w sposób absolutny zmieniał moje życie. Nie tylko powodował, że mogę współżyć, ale naprawdę radykalnie zmieniał moje życie.
Kolejni nowi młodzi mówią, żyjemy ze sobą, bo jesteśmy niedopasowani, musimy się wypróbować. A przecież chrześcijaństwo to, można powiedzieć, takie ryzyko. Nie wiemy, czy ta wybrana osoba nie za chwilę nie zachoruje, co będzie ze mną, z nami, jak się zachowamy, jeśli nam urodzą się chore dzieci.
Bo chodzi o niedopasowanie życiowe.
Tak, niedopasowanie.
Myślałem, że chodzi o niedopasowanie seksualne. Jeśli chodzi o niedopasowanie seksualne, to jestem wierzącym, ale nie praktykującym. I na ten temat naprawdę niewiele mam do powiedzenia. Jeśli chodzi o takie niedopasowanie życiowe, wydaje mi się, że zawsze ci ludzie są niedopasowani do siebie. Zawsze. Pytanie, co z tym niedopasowaniem zrobią? Bo co by znaczyło dopasowanie? To nie wiem. Moi rodzice byli bardzo podobni do siebie. Zresztą wyglądali jak rodzeństwo też. I to, że oni tak samo reagowali, takie same mieli poglądy życiowe, to wcale nie chroniło nas przed napięciami, przed czasami awanturami, jakimiś kłótniami też. No normalnie tak jak w każdej rodzinie. Znam ludzi, którzy są kompletnie różni w małżeństwie. Kompletnie różni. On i ona to jak ogień z wodą. I tworzą całkiem harmonijne małżeństwo. To się da. Także to chyba nie ma większego znaczenia, nie? Duże znaczenie ma pewna kultura życiowa. Jeśli pojawia się wyniesiona z domu pewna kultura, ona bardzo pomaga. Czyli kultura w przyjęciu drugiego człowieka. To co mówię cały czas, że nie będę oczekiwał, jak ona się zachowa. Będę myślał o tym, jak przyjąć jej zachowanie. Co znaczy jej zachowanie. Co ona chce w ten sposób powiedzieć mi. To dużo więcej znaczy. Małżeństwa nie rozpadają się na skutek tego, że są niedopasowane do siebie. Najwięcej małżeństw rozpada się na skutek tego, że nie rozmawiają ze sobą, że tracą możliwość dialogu. Możliwość dialogu jest czymś najcenniejszym. Jeśli małżeństwo wypracuje sobie i nauczy się dialogu w małżeństwie, jest w stanie pokonać bardzo, bardzo, bardzo wiele.
Prymat słuchania nad mówieniem, prymat zrozumienia nad osądzeniem i prymat dzielenia się tym, co przeżywam, nad dyskutowaniem.
To nie są moje rady, tylko to jest program wypracowany przez Ruch Spotkań Małżeńskich, którego jestem członkiem. Państwo grzybowscy zastanawiali się bardzo wiele lat nad małżeństwem, nad rolą dialogu w małżeństwie i oni wypracowali taką drogę. Codziennie kilka prostych czynności.
Ja od urodzenia, od momentu jak wyszedłem z łona matki, miałem inne poglądy niż mój ojciec. Także poglądy polityczne. Ojciec był niewierzący, był w partii, a ja już jak tylko potrafiłem, to byłem po drugiej stronie. Pojechałem na studia do Wrocławia. We Wrocławiu od razu związałem się z opozycją. I były wybory. Chyba to był koniec stanu wojennego. Komuniści urządzili takie wybory. No wiadomo, że to nie było żadnego wyboru, nie? No i ja postanowiłem nie iść na wybory. No i co zbudziło panikę w moim domu. Ojciec w ogóle, że do kibitka, na Syberię cię wiozą, zamordują cię i tak dalej. Moje życie, nie twoje życie, mnie zamordują, nie ciebie. Ale ja będę płacił za pogrzeb, no Boże, zostawię ci pieniądze. I tego typu jakieś tam pyskówki odchodziły. No i doszedłem do wniosku, że jak zostanę na tą niedzielę wyborczą, to mnie skują i siłą zaprowadzą do urny. W związku z tym postanowiłem się ulotnić. I w niedzielę, wczesnym rankiem, o 7:00 spakowałem się i cichcem. I na co mama mnie nakryła na schodach już. Wyszła w koszuli nocnej takiej. W koszuli nocnej. Jak duch, jak zjawa. Synu, a ty co? Do Wrocławia, studiuję tam. Ja wiem, ty chcesz ojca do grobu wpędzić, żeby zawału dostał. Na co ja już trochę szkolony. Nie wolno ci szantażować mnie moralnie, ani emocjonalnie. O, nie wolno. Dalej do domu. Ja nie wrócę. Jak nie wrócisz, to wynocha z domu. Więcej tu nie wracaj. Pojechałem na PKP, siedzę w tym pociągu. okna brudne, stan wojenny, a ja bezdomny. Pierwsze chwile życia bezdomnego. No nic, na razie pociągnę. Wróciłem do Wrocławia, tak się myślałem, co tu zrobić. Wpadłem na pomysł, żeby napisać list do rodziców. 4 punkty chyba były. Punkt 1. Kocham was bez względu na wasze poglądy polityczne. Możecie sobie chodzić głosować nawet 2 razy w tygodniu, ja i tak będę was kochał. Punkt 2. Odnośnie naszego wspólnego domu, możecie być spokojni. Nigdy nie wyrzucę was z domu z powodu waszych poglądów politycznych. Punkt 3. Jeśli chodzi o wyrzucenie mnie z domu, sprawa nie jest taka prosta. Będę wracał jak bumerang, chociażbym miał nocować na wycieraczce. No i wydawało mi się, że wszystko jest okej. Ale tak mi się wydawało, że trochę patetyczne to. W związku z tym napisałem jeszcze 1 punkt. Wracam w sobotę, na obiad ma być pomidorowa. Zapakowałem, całą sprawę powierzyłem zupełnie bez podstaw Poczcie Polskiej. No i wracam w sobotę, pierwsza sprawa, czyli dotarnie. Wyjmuję klucze. Kurde. Ojciec mój jest serio, bardzo serio, poznaniak. Czy są zamki powymieniane, czy nie? Wkładam klucz. Jest, poszło. Otwieram. Wchodzę do domu, a tam jakby się pojawił kot na pokładzie i wszystkie myszy. Każdy tutaj do pokoju, tutaj ktoś kwiatki podlewa, tam ktoś do łazienki musi, tu nagle ktoś... Nikogo, pusto. A sobie myślę, chyba list dotarł. Idę do kuchni, patrzę, jest pomidorowa. To się nazywa dialog bez słów, nie? Słuchajcie, w zasadzie więcej byśmy o poglądach politycznych nie rozmawiali, ale jakoś żeśmy się dogadali. Ja myślę, że normalnie nie dałoby rady. Było tak silne napięcie emocjonalne, żebyśmy się pozabijali. List może naprawdę czasami bardzo pomóc, tylko ja wtedy jeszcze nie wiedziałem. Teraz wiem, że ten list musi być listem miłosnym. I trzeba pisać o sobie, a nie o drugim człowieku. Trzeba pisać o sobie. To wtedy może naprawdę przyjść z wielką pomocą.
Mieszają nam się role. Warto jest sobie tak usiąść w kącie i zdać sprawę, jak to jest w naszej rodzinie. Czy mama jest mamą, czy tata jest tatą, babcia, dziadek są właśnie dziadkami. Przypatrzeć się, jak to tam z tymi rolami w naszym życiu jest, ale też te role przypisane i cechy przypisane kobietom i mężczyznom. Tu też jest duży kłopot. Świat podpowiada zupełnie coś innego niż natura, niż to, co przyniosła tradycja, niż to, co do tej pory było akceptowane.
Ja mam wrażenie, że to, co przynosi świat, jest czymś nieuporządkowanym i nie jest to jakiś spójny system. Gdybyśmy mieli do czynienia ze spójnym systemem, to możemy się zastanawiać. Ale mam wrażenie, że to, co przynosi świat, to jest pewien chaos. I tak samo, jeśli chodzi o strony na przykład czystości przedślubnej, czystości w małżeństwie, zdrady małżeńskiej, to jest jakiś taki zbiór idei, które nie ma spójnego jakiegoś trzonu. Byłem w Senegalu, o czym wspominałem, odwiedzałem jednego z chłopaków i on przedstawia pewnego pana, mówi, to mój tata. No, przywitałem się. Potem idziemy do drugiego pana, mówi, to mój tata. No, byłem to zaskoczony. Potem był trzeci tata, potem się okazało, że są 2 mamy jeszcze tam, no i szukam pomocy. Okazuje się, że ojcem w tym plemieniu, ojcem nazywa się ojca, jak i wszystkich jego braci. To są ojcowie. Jeśli chce się dowiedzieć, czy ten ojciec jest tym, który go spłodził, to muszę zapytać się, czy ten tata jest mężem twojej mamy, tej, która cię urodziła, no to znaczy to jest ten tata, nie? Bywają plemiona, w których dziecko nie wie, kto jest jego biologicznym rodzicem. Też niektóre dzieci nie wiedzą, kto jest biologicznym bratem, biologiczną siostrą. Ale to wszystko jest spójne. To wszystko ma jakiś sens. To wszystko jest poukładane. To, o czym ja mówię, to jest pewien fragment większej całości. I jest ta całość. To ma sens. Rodzina tradycyjna, w której przez wiele set lat w tej szerokości geograficznej się wzrastali, miała też pewien sens. To były nazwy różnych stryjków, wujków i tak dalej. Wszystko było bardzo poukładane. I gdybyśmy ten system chcieli zastąpić innym systemem, który ma pełną logikę, ma pełne poukładanie, to okej, okay, to możemy się przyglądać temu. Ale mam wrażenie, że to, co niesie tak zwany świat, jest pewnym chaosem. Dezintegracja pozytywna ma miejsce w naszym rozwoju. Czyli musimy coś zburzyć, żeby budować coś. Więc ja mam wrażenie, że tutaj ma miejsce dezintegracja, ale nie pozytywna. To znaczy nie ma pozytywnego nabudowywania, nie ma wytyczonego kierunku pozytywnego działania. Jedyny ten kierunek, jaki jest, to przyjemność. To ma być przyjemnie po prostu. Nie? Powoli odkrywam w świecie i różne modele, rodziny i tak dalej. Widzę jakąś logikę też tych modeli i niesprzeczność tych modeli z biologią też ludzką. Ale to, co świat niesie, wydaje mi się, że nie ma pozytywnego, spójnego modelu. Dlatego też póki co Wydaje mi się, że w życiu, w wychowaniu młodego człowieka, człowieczka, dziecka jest konieczna obecność matki i ojca. I inne zadanie spełnia matka, inne zadanie spełnia ojciec. Dziecko jest niezwykle mocno związane ze swoją matką. Ono jest w matce, ono wzrastało w matce. Ono jest z matką w sposób biologiczny związany. Jak usłyszy rytm bicia serca matki, się uspokaja. Coraz więcej tam psychologia opisuje znaczenie pierwocin w naszym życiu, czyli pierwotnych, pierwszych wrażeń. I to pierwsze wrażenie jest bardzo, bardzo istotne. I dziecko po urodzinach z matką jest związane w sposób niesłychany. Ten wiązek jest niebywały. Jak odstawia kobieta dziecko od piersi, to dziecko przeżywa bardzo trudne chwile. Nie dlatego, że zmienia się pokarm. To też może, też. Ale ten pokarm nie jest najważniejszy. Dziecko traci pieszczotę. Trzymanie piersi w ustach, dotykanie piersi matki, to jest niezwykła pieszczota dla dziecka, która też ma ogromny wpływ na rozwój seksualny. Możemy dziecko karmić butelką, oczywiście, jak najbardziej. Czasami to jest konieczność, nieodwołalna konieczność, ale musimy mieć świadomość, że to dziecko ma utraconą pieszczotę. Obecnie odkrywam ogromne niedopieszczenie tego pokolenia, z którym mam do czynienia teraz w duszpasterstwie. To są ludzie często niedopieszczeni. Dziewczyny, które płaczą, że ojciec nigdy nie wziął ich na kolana, nigdy ich nie przytulił. Często dzieci, które czują się porzucone, nie wiadomo dlaczego. Mieli rodziców cały czas, ale czuje się porzucone.
Księdze, no my płaczemy, a ksiądz mówi, że w Afryce właściwie nieraz bywa, że dzieci nawet nie wiedzą, kto jest ich biologiczną mamą.
Tak, ale mają niesłychane dopieszczenie. Kontakt dziecka z matką jest ogromny i teraz jak matka ściąga to dziecko, bo ma kolejną ciążę, bo tam kobiety często rodzą, nie? Niektóre kobiety noszą dziecko na plecach, mają tak długie piersi, że mogą pierś podać do tyłu i to dziecko sobie pije z tej piersi. To są niesamowite widoki. I to dziecko cały czas jest tą matką. I jak ta matka ściąga to dziecko, to dziecko bierze albo młodsze rodzeństwo na siebie, albo bierze to dziecko inna kobieta. Siostra. I ja byłem w akademiku. Chłopacy mieszkają w pokoju, w którym nie ma żadnego okna. Dwa łóżka piętrowe, czyli cztery łóżka, na 9 metrach kwadratowych. I na każdym łóżku śpi dwóch chłopaków. I na podłodze jeszcze dwóch chłopaków. I dla nich to jest zupełnie normalne. Oni całe życie z kimś spali. Oni nigdy nie spali sami. Jak chłopacy idą do seminariów tam, czy do klasztorów, to dla nich jest szokiem, że nagle śpią sami w pokoju. To jest kompletny szok.
Tak by w seminarium w Polsce dwóch chłopaków położyć do jednego łóżka.
My wszędzie widzimy tutaj patologię, ponieważ patologia wszędzie widzi patologię. My mamy patologię w głowie. Sprawa dotyku i tak dalej. W Afryce wygląda zupełnie inaczej. Nikt nie widzi w tym żadnej patologii. W tym nie ma patologii żadnej. I my próbujemy wprowadzić prawo, zamiast rozwiązać kłopot, który mamy w sobie. I dlatego, jeśli nie będę miał czasu dla siebie, jeśli nie spotkam się sam ze sobą, nie dokonam jakiejś autorefleksji, to żadne prawo mi nie pomoże. Tylko pytanie, po co ja mam to zrobić? Jeśli ja chcę popracować ze sobą, w tym sercu coś tam zharmonizować, po to, żeby być doskonałym, żeby osiągnąć swoje cele życiowe, to wszystko są bardzo egoistyczne pragnienia. W zasadzie jednym pragnieniem, które naprawdę porządkuje, po to chcę to wszystko zrobić, żeby wpuścić tam drugiego człowieka. To jest praca, którą ja muszę wykonać.
Rozpoczęcie współżycia przed ślubem tworzy pewien dyskomfort. Pierwszy dyskomfort to jest wolność w podejmowaniu decyzji o ślubie. I słuchajcie, w zasadzie wszyscy, z którymi rozmawiałem, szczerze na ten temat mówili, że tak. Że tworzy to pewien dyskomfort. Rozpoczęcie współżycia przed ślubem. Dyskomfort w podejmowaniu decyzji o ślubie. U kobiet, nawet po ślubie, to wzrastające poczucie, że byłam wykorzystana. Może się pojawić. Nie musi, ale może się pojawić. Chodziłoby o to, żeby ten rozwój, to co się dzieje przed ślubem, było harmonijnym poznawaniem się w sferze emocjonalnej, sferze intelektualnej, sferze estetycznej, sferze seksualnej, w każdej ze sfer. I znam parę, która na przykład w czasie narzeczeństwa w ogóle nie poznała się od strony estetycznej. On powiedział, dobrze, słuchaj, załatwiam chatę, muruję, tynkuję, maluję, ale ty urządzasz. Jesteś kobietą, ja tam na tych firaneczkach, duperelkach, tych wszystkich, tych tam lampkach, to ja się w ogóle nie znam. No i on przygotował mieszkanie. Co miał przynieść, to przytargał pod drzwi. Ona z bratem urządzali mieszkanie, żeby dla niego zrobić niespodziankę. Był ślub, po ślubie on ją wniósł do domu, przez próg ją przeniósł i mało nie zemdlał. Mówi, Malina, ja się tam w życiu nie wprowadzę. W życiu. Ja mówię, co się stało? Fiolety. Ja mówię, co ci... Normalnie same fiolety. Ja mówię, no co źle? No nie, no jak w domu pogrzebowym, słuchaj, no same fiolety, no. Nasze łoże małżeńskie jak katafalk, fioletowe. Ja nie będę tam. Ona nie zauważyła, oni się 6 lat znali, że on nie cierpi koloru fioletowego.
nie zauważyła. Słuchajcie, poznanie się w takich sferach, w sferze estetycznej na przykład, jaką muzykę lubicie, jaką literaturę, jakie kolory, czasami w sferze gastronomicznej jest bardzo ważne też. Nie musicie idealnie do siebie pasować. Nie musicie, ale warto byłoby wiedzieć, jakie druga strona ma gusty. Że jak kupujesz sukienkę, bluzeczkę swojej ukochanej na imieniny, to będziesz wiedział, kiedy się uśmiechnie, a kiedy normalnie ucieknie do łazienki, zamknie się i zacznie płakać. Nie wiadomo dlaczego. No. Nie lubi kanarkowych barw. No. Szarości lubi. W zasadzie w tej sferze chodzi o to, aby dobrnąć do nocy poślubnej. To znaczy chodzi o to, żeby uzyskać pewną dynamikę pragnienia siebie nawzajem, tak żeby wypaliła noc poślubna. Żeby tam było to moment szczytowania całości, całego nabrzmienia emocjonalnego. I oczywiście, jak ktoś jest ze sobą 8 czy 10 lat, jest to trudne. Jest to bardzo... To jest w zasadzie ociera o heroizm. 3-4 lata jeszcze da radę. Ale tak długi okres i to, co teraz robimy obecnie, ze zwlekaniem na ślub do 34 roku życia, no jest wbrew naturze. Natura nasza tak nas stworzyła, że lepiej jak kobieta urodzi koło 21 roku życia niż koło 32 roku życia. Znacznie lepiej. Tak jesteśmy stworzeni, tak jesteśmy przygotowani przez naturę. My to żeśmy poprzestawiali, bo jesteśmy mądrzejsi od natury, od wszystkiego. Próbujemy jakoś inaczej, ale to okej, w porządku, można, tylko nie trzeba się dziwić, że są skutki uboczne, nie? Że na przykład straszliwie trudno wytrwać czystości, straszliwie. My w pewnym momencie pozbawiamy się mocnych przeżyć. Jesteśmy wypłukani z mocnych przeżyć. Z tego wyczekania, upragnienia, wyglądania. Ja na ślubie widzę, jak to jest. No. Jak przychodzą do ołtarza i stoją i co? I ślubuję. I co? I miłość, i wszystko ślubuję. Tak. No to jesteście mężem i żoną. No tam widać wszystko. No. To najlepiej jakby od razu pobiegli do łóżka. No. Ale też widzę czasami, ślubujesz, ślubuję, miłość, wierność, tak, to pocałujcie się. Tam jest wszystko skonsumowane, nawet teściowa chyba już. No. Nie ma żadnej radości. Nie ma. Chodzi o to, żeby doprowadzić do takich mocnych przeżyć, silnych, mocnych przeżyć. One są nam niezwykle potrzebne. Ja byłem świadkiem takiego wesela, byłem na takim weselu, gdzie pan młody, już młody tylko z nazwy, 40 chyba jeden, pani młoda 36 załóżmy, gdzie pan młody wstał, zadzwoni w kieliszki i mówi: moi kochani, wszyscy nas znacie, wiecie jaka jest nasza historia, także wy bawcie się dobrze, a my idziemy na górę. I poszli. I było wesele, ludzie się cieszyli, bawili, coś tam tego, oczywiście niektórzy zgrzytali zębami zazdrości, bo wiedzieli, co się dzieje na górze. Można też tak, ale jest pewne niebezpieczeństwo, że rodziny mogą się obrazić. Mogą nie być przyzwyczajone do tego sposobu przeżywania wesela. Dlatego lepiej może no, jeszcze jedną noc tam wytrzymać, a potem od razu się udać w podróż poślubną. Możemy seks wykorzystać do doraźnej przyjemności. Możemy seks wykorzystać do budowania trwałego związku. I ci, którzy nie zakładają w ogóle w swoim życiu trwałego związku, no nie widzą powodu, żeby też seks zaprzęgać do budowania czegoś, co ich nie interesuje. Nie? Może ludzi interesować doraźność taka, że no tak doraźnie tak, to no będzie ten związek, okej, jak nie będzie, będzie inny związek. Najważniejsze, żeby być szczęśliwym. Nie? Mówi się teraz, że są czasy hedonizmu, czyli też doraźne szczęście jest czymś najważniejszym. Żeby chociaż chwilę być szczęśliwym. Nie? No i to jest jakaś koncepcja życiowa i można z niej korzystać. Ale można założyć też inaczej, że naczelną wagę dla mnie ma zbudować jakiś trwały związek z drugim człowiekiem, który będzie też skierowany nie tylko na nas, ale także na innych ludzi, czyli da też szczęście potomstwu, gdzie szczęście innych ludzi jest tak samo ważne jak moje szczęście. Szczęście moich dzieci będzie tak samo ważne jak nasze szczęście. Ich szczęście polega na tym, że inni dzięki nim są szczęśliwi. Taka koncepcja funkcjonowała bardzo długo, setki lat wśród Europejczyków. Była bardzo dobrze przyjęta, to cała wielka literatura na tym stoi w zasadzie. No i można powiedzieć, że to wszystko jest do niczego, do bani i można budować nowy świat. Można to. Tylko no, nie wiem, czy trzeba to tak robić agresywnie, żeby od razu wszystkim narzucać taki sposób postępowania. Nie?
A skąd myśli ksiądz to się bierze?
Są bardzo poważne rzeczy, które porządkują całe życie. Więc jeśli ja przyjmuję jakąś postawę życiową, to będę jej bronił też. To jest naturalne, zupełnie naturalne.
A jaki jest cel czystości?
Szczęście. Bóg po to nas stworzy, żebyśmy byli szczęśliwi. To nie chodzi o chwilową przyjemność, tylko chodzi o głęboki stan szczęścia, spełnienia, szczęścia.
Jeśli tutaj byśmy rozmawiali jeszcze z większą grupą ludzi, to każdy by powiedział swoją historię, powiedział, no dam sobie głowę, rękę obciąć, że ja jestem człowiekiem szczęśliwym, ale nie szedłem taką właśnie drogą, o której mówicie.
Dobrze, to nie mi to oceniać. Jeśli już czuję, tak uważa, że jest szczęście, dobrze, to dobrze. Rozmawiając z czasami z doświadczonymi małżonkami, którzy mają tam za sobą 40-50 lat małżeństwa, nie? Jak szczerze rozmawiamy, to mówią, były momenty, naprawdę nie było łatwo, nie? Były momenty bardzo trudne, bardzo trudne. Ale dzisiaj, jak na to wszystko patrzę, przeżywam głębokie spełnienie i szczęście. Na tych jubileuszach wielu, wielu o tym mówi. Rozmawiam też z ludźmi, którzy mają trzecie małżeństwo, drugie, trzecie małżeństwo. I mówią, wiesz, przeżyłem wiele bardzo szczęśliwych momentów, bardzo szczęśliwych chwil, ale generalnie jest osad. Jest. Czuję coś, dzieci z pierwszego małżeństwa, dzieci z drugiego małżeństwa, porwane to wszystko, skutki, jakie w ich życiu mają moje historie życiowe, obciążają mnie. Wiele takich rozmów toczę, są bardzo indywidualne rozmowy, bardzo subtelne, ale pewną linię widzę. Ona się wyraźnie zaznacza, takie głębokiego spełnienia u tych, którzy przeżyli w jednym związku całe swoje życie i ból pewien u tych, którzy te związki mają porwane. W zasadzie chyba nie słyszałem nigdy, wiesz co, jestem w pełni usatysfakcjonowany tym, że mam trzy małżeństwa ze sobą, że miałem trzech mężów, że mam dzieci z tych różnych związków. To mi daje pełną satysfakcję i radość, wiesz, bardzo jestem uradowany. Nie. Nie przechodzi żadnej takiej rozmowy.
Wydaje mi się bardzo indywidualne przykłady życia, bo ja z kolei też widzę wśród znajomych, których pierwsze związki były bardzo złe, były niedobre. Potem żyli przez chwilę sami, no i związali się z kolejną osobą i już tak żyją lata, wychowują dzieci. Nie wygląda to źle.
Tak. Znam też wielu ludzi, którzy drugi związek był bardzo dobry. Pierwszy był zupełnie pomyłką jakąś, nie, życiową. Ale bardziej myślę o tym, którzy zakładali, że będzie kilka związków od razu w ich życiu, że nie trwałości. Bo co innego człowiek zakłada trwałość jakąś, a nagle życie nas przerasta, nie? I okazuje się, że no, z kimś się nie da dalej żyć. Po prostu się nie da dalej żyć. Mimo dużej dobrej woli, nie? On przyjechał do Wrocławia we wrześniu na praktyki. Ona to miała wynajętą stację. On mówi, no gdzie, no będę na miesiąc stację gdzieś wynajmował, koszta i wszystko, zamieszkam u ciebie. Są dwa pokoje, ty będziesz w jednym, ja będę w drugim, pośrodku drut kolczasty. Będziemy żyli tak bardzo tego, zamieszkują, żyją też ten miesiąc. Miesiąc mija, przyjeżdżają koleżanki, ona mówi, no przecież nie będzie z koleżankami mieszkał, to chodzi do mnie do pokoju. Nie? No i tak, on oczywiście ma zamiar szukać stancji, szuka stancję. Tydzień, drugi miesiąc, trzeci miesiąc szuka stancję, no... Mieszkają razem, widzą, że nic się nie stało, żadnych parchów nie dostali od tego, wszystko jest okej. No więc już nie róbmy tam żadnej tam tego, owego. No. Potem pojawia się dziecko, potem pojawia się drugie dziecko. Ona mówi, słuchaj, może byśmy ślub wzięli. A on mówi, no ale słuchaj, kochanie, a coś tu zmieni w naszym życiu? Powiedz, coś tu zmieni w naszym życiu? Przecież nic nie zmieni w naszym życiu. I ma rację. I on ma rację. W tym momencie ślub nic nie zmieni w ich życiu. Po co brać ślub? W ogóle stracili sens ślubu. Nie ma sensu. W tej sytuacji nie ma sensu brać ślubu. Bywa inaczej, że on po 4 latach mówi, wiesz co, kochanie, ja się jednak wyprowadzę. Mówi, ale przecież jak się wyprowadzę? Słuchaj, kochanie, bardzo, bardzo cię proszę, uspokój się, nie rób awantur, rozstańmy się w cywilizowany sposób. Ale jak? No normalnie, no wiecie, no spokojnie się wyprowadzę. No a dzieci? O dzieci, bądź spokojna, dzieci zostawiam tobie. Słuchajcie, ilu ludzi znam po takich przeżyciach, którzy nie są w stanie założyć rodziny i nie będą w stanie. Nie będą w stanie. To jest gorsze niż rozwód. W wielu sytuacjach to jest gorsze niż rozwód. Została zatracona dynamika. My jesteśmy bardzo subtelni. Jesteśmy delikatni. Potrzebujemy poezji. My jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy zwierzętami. Znam takich, którym się udało. Znam ludzi niewierzących, którym się udało. Ostatnio, już dawno temu, rozmawiałem z jedną z par, która już jest ile lat? 20 lat, pewnie ponad 20 lat żyje razem. Bez żadnego związku. Przyszli porozmawiać i mówią, słuchaj Malina, byliśmy na rocznicy ślubu naszych przyjaciół. Której? 25. Ja mówię, jak było? Super. Wiesz, wzruszające. Dzieciaki upiekły tort, 25 świeczek. Najmłodsze jeszcze, bo taka małą Marysię 8-letnią, laurkę zrobiło, narysowało laureczkę. Czwórka dzieci, wiesz, no kapitalnie, no super, no wiesz. No to było miło popatrzeć i te dzieciaki, wiesz, tak piękne słowa im powiedziały. i podziękowały za wychowanie, i za dom, i za wszystko, co stworzyli. Wiesz, normalnie. Ja mówię, ale coś wy smutni jesteście. A my, no wiesz, nas to bardzo nas uderzyło. Dlaczego? Bo my nigdy nie będziemy mieli rocznicy ślubu. Ten moment, kiedy wy już byście bardzo pragnęli być razem, marzycie o tym, żeby razem mieszkać, żyć razem, jest bardzo potrzebny. Po to, żeby ślub właśnie coś zmieniał. Żeby miał sens. Bo jak odrzemy to z takich sensów, takich doraźnych też, to w pewnym momencie w ogóle tracimy. Po co nam ta impreza? Po co taka droga suknia ślubna? Po co te całe wesele? Po co to? To nic nie daje. Może tak być, że to nic nie daje. Kupę pieniędzy wyrzuconych w błoto, zupełnie w błoto, niepotrzebnie. A to ma coś dawać. Dlatego to jest tak cenna impreza, ponieważ ona otwiera zupełnie nowe horyzonty. Życie się nasze zmienia zupełnie. Wszystko się zmienia. Tożsamość się zmienia. Wszystko się zmienia.
Ksiądz mówi do kolejnego pokolenia młodych ludzi, a co się powtarza w pytaniach młodych skierowanych do kapłana, do duszpasterza, rekolekcjonisty, wychowawcy?
Proszę panią, bierzemy Odyseę, bierzemy Iliadę, dzieła, które powstały w zupełnie innych warunkach. Ludzie mieli zupełnie jakieś dziwaczne mniemanie o świecie, że to te żółwie trzymają na swoich grzbietach i tak dalej. Świat był zupełnie inny, a czytamy te książki i rozumiemy, o co chodzi. Człowiek nie zmienia się w zasadzie. Pragnienia ludzkie są cały czas te same. Kochać, być kochanym, znaleźć sens swojego życia, który wykracza poza taką codzienną gonitwę. To są bardzo proste rzeczy. Chrześcijaństwo to jest bardzo prosta duchowość, w której chodzi o kilka bardzo prostych stwierdzeń. I w życiu człowieka to samo, chodzi o kilka prostych stwierdzeń. Problem polega na tym, że my próbujemy to komplikować w celu uzyskania pozorów głębi. I to niepotrzebnie to robimy. Spotykamy czasami ludzi takich jeszcze na wsi, tak mówię o takich. Oni mają swoją mądrość i ta mądrość zawiera się czasami w prostych stwierdzeniach.
Jakie to są te proste prawdy?
Gdybym ja znał te proste stwierdzenia, byłbym mędrcem. A ja jestem prostym chłopakiem z Wielkopolski, który z tych stwierdzeń szuka. Tych kilku prostych stwierdzeń.
A te ostatnie znalezione?
To, że nie jestem Bogiem. To jest ostatnie znalezione, że ja Bogiem nie jestem. I też zgoda na świat, na innych ludzi, na to, co się wokół mnie dzieje. I oddanie wszystkiego. Ja nie muszę nad niczym panować. Ja długi czas żyłem w takim przekonaniu, że to ja kreuję coś, że ja powinien za to być odpowiedzialny, jakoś też czuwać nad tym wszystkim, trzymać wszystko w swoim ręku, że jak ja puszczę ze swojego ręka, to świat się rozsypie, nie? Ja puściłem, nic się nie stało. Tylko tyle, że ludziom się jakoś lepiej ze mną żyje.
Na mnie duże wrażenie zrobiło, jak kiedyś przysłuchiwałam się księdza rekolekcjom i ksiądz, widać było, że to przeżywał. Te słowa Chrystusa, które skierował do nas, mówił: już nie nazywam was sługami, a przyjaciółmi, ponieważ objawiłem wam wszystko, wszystko i to wszystko. To jest też bardzo odkrywcze. I to, że celem odkupienia jest przyjaźń. Ksiądz dużo mówi o przyjaźni. Chrześcijaństwo oparte jest na przyjaźni.
Szukam rozwiązania w Piśmie Świętym. Odwołuję się do Boga też. Takie bardzo proste stwierdzenie. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I jak pytają ludzie Chrystusa, a który jest moim bliźnim? No to on mówi, kto jest bliźnim. Ten, który najdalej od ciebie, ten jest twoim bliźnim też. Kto jest najdalej od ciebie mentalnie, kulturowo, on jest też twoim bliźnim. Chrystusa przekazanie jest proste. Miłujcie się wzajemnie. To jest nowość Ewangelii. To jest stwierdzenie, które nie pojawia się w Starym Testamencie. Czyli tak ukochać tych ludzi, żeby oni mogli mnie ukochać też. To zakłada zresztą przyjaźń. Przyjaźń zakłada wzajemność. Gdzie dobroć wzajemna, tam znajdziesz Boga żywego. No. My możemy się różnić politycznie, możemy się różnić poglądami na eutanazję, na aborcję, na wszystko. Nie? Ale to nie jest cały człowiek. Nie wiem, jak realizować miłość wzajemną względem ludzi, którzy mają kompletnie inne poglądy od moich. To jest dla mnie bardzo poważne pytanie. Mi się wydaje, że w dużej mierze żyjemy obsesjami, które są tylko w naszych głowach, które faktycznie nie istnieją. I czasami przełamanie się, spotkanie się z drugim człowiekiem, to powoduje, że te obsesje same mijają, ustępują same. Bardzo mi zależało, żeby zrobić cokolwiek, gdzie współpraca tych dwóch grup politycznych na przykład byłaby konieczna, nie? To mnie osobiście to bardzo boli, ten rozdział. Mam przyjaciół i ze strony PiS-u, i ze strony Platformy i bardzo mnie to boli, że ten rozłam się tak bardzo pogłębia i on jest bardzo niebezpieczny dla nas, społecznie. Trzeba pomyśleć, gdzie możemy, na jaki poziom możemy wskoczyć, żeby się spotkać. To jest bardzo poważne wezwanie.
Święta rodzina to była rodzina, w której było dużo niezrozumienia. Oni się nie rozumieli. I czy tam nie było miłości? Była miłość. Jeśli czujecie, że wasi rodzice was nie rozumieją, albo nie rozumiecie swoich rodziców, to słuchajcie, jak w świętej rodzinie. Jak święta rodzina. Tam był ten sam problem. I wcale to nie uniemożliwiało miłości. Miłość to nie jest taka komfortowa sytuacja, że wszystko się fajnie układa i wszystko idzie tak, że Jeśli wszystko idzie dobrze, nie martw się, ta pasa musi minąć.
Czemuś trzeba zawierzyć w życiu. I chyba o to chodzi, żeby dobrze zawierzyć i dobrze wybrać. Jak kierować życiem, by je przeżyć do końca?
Znaczy, pierwsza sprawa to nie kierować życiem. Zostawić to kierownictwo życia. Mi się wydaje, że czasami początkiem wszystkiego jest uznanie własnej słabości i bezsilności. W ogóle szczerość buduje bardzo wiele w życiu. Znaczy, nic nie możemy zrobić ze sobą, jeśli nie jesteśmy ze sobą szczerzy. Nie zachowam elementarnej szczerości ze sobą. Szczerość i uczciwość to są takie podstawy w ogóle, żeby się z sobą spotkać. Być uczciwym sobą samym i szczerym sobą samym. I jak dochodzimy do takiego momentu szczerości sami ze sobą, to odkrywamy, że wobec niektórych sytuacji, wobec tego, co się w nas dzieje, jesteśmy bezsilni. I ta bezsilność jest największym światłem w naszym życiu. Ten moment, kiedy zgodzimy się, przyjmiemy to, że tak, że borykam się z jakąś bezsilnością. To jest bezsilność, ale nie jest bezradność. Ja jestem wobec niektórych rzeczy, które się we mnie dzieją, bezsilny, ale nie bezradny. Ponieważ ja siły nie mam, żeby to pokonać, ale mogę sobie poradzić. Mogę się zwrócić do kogoś, kto tą siłę ma. Poprosić o pomoc z zewnątrz. I teraz jakkolwiek bym nazwał tą pomoc z zewnątrz, to już jeden krok zrobiłem. Czyli odszedłem od tego, że ja sobie sam poradzę, czyli od tego, że ja jestem pępkiem świata i Bogiem. To już jest coś. To już jest początek czegoś. Ja bardzo dużo się spotykam z ludźmi niewierzącymi, tak zwanymi ludźmi niewierzącymi. Często rozmawiamy właśnie o bezsilności. I ta rozmowa o bezsilności bardzo często jest początkiem niesłychanie pięknej przygody. Wspólnej przygody. Odkrywania pewnej tajemnicy świata, życia. Jest tajemnica świata, jest tajemnica życia jakaś. I to oni też to czują, że jest tajemnica. Nie wszystko da się wyjaśnić. Ostatnio fizyka idzie w tym kierunku, nie? Wielcy fizycy twierdzą, że w zasadzie fizyka obecnie odbywa się w sferze intelektualnej. To znaczy, że poruszając się w świecie praw fizycznych, możemy odkrywać kolejne prawidłowości fizyczne. Doświadczenie już nie jest nam tam tak bardzo potrzebne. My nie tworzymy praw fizyki, my je odkrywamy. Czyli pierwsze są prawa fizyki, a na skutek tych praw ten świat działa. Więc jeśli ten świat działa i funkcjonuje na skutek praw fizycznych, a te prawa mają charakter intelektualny, czyli niematerialny, i co więcej, te prawa są niezmienne, są powszechnie obowiązujące, na Ziemi, na Marsie, na Słońcu, na Księżycu, w mikronach świata. Te prawa są niezależne od nas. My nie mamy żadnego wpływu na prawa fizyki. Na szczęście. Nie możemy na nie wpływać. Możemy tylko je odkrywać.
I przyjąć.
I przyjąć, tak. I jeśli je przyjmiemy, to wtedy możemy z nich zrobić jakiś użytek. To jest bardzo ciekawe, to już jest. Także stwierdzenie, że ten świat jest czysto materialny, jest bardzo ryzykownym stwierdzeniem. Nawet od strony takiej twardej fizyki. I dosyć anachronicznym.
Pytań się rodzi wiele, ich jest mnóstwo i będą nam towarzyszyły przez całe życie, ale czegokolwiek byśmy teraz nie pragnęli, to trzeba pamiętać, że skoro czegoś oczekuje się, to gdzieś to coś musi być zaspokojone. To też księdza słowa pełne nadziei, taka piękna perspektywa.
Jeśli Bóg daje szlachetne pragnienia, to gdzieś istnieje sposób ich zaspokojenia. Ale jak ich szukamy gdzie, to warto Boga zapytać o to, nie?
Naszym gościem był
ksiądz Mirosław Maliński, duszpasterz akademicki z Wrocławia.
W audycji wykorzystano fragmenty audiobooka Małżeństwo od kuchni księdza Mirosława Malińskiego. Pierwszy dzień tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Wiem, nie utonę, twoje ręce.